prezydenta tłumaczy, że gdyby prezydent ustawę podpisał, Odra przestałaby być rzeką, która służyłaby transportowi. Odcięłaby Szczecin od możliwości transferu produktów czy wykorzystania przemysłowego tej rzeki do portu w Szczecinie. A jaka jest prawda? O tym za chwilę będzie Państwu opowiadał Klaudiusz Slezak. Po godzinie 17:00 chaos prawny, który destabilizuje polski wymiar sprawiedliwości.
Organ ten został usunięty z sieci krajowych rad sądownictwa, europejskiej sieci. I w orzecznictwie polskich legalnych sędziów oraz trybunałów europejskich nie jest uznawanym organem, który ma decydować o tym, kto w Polsce zostanie sędzią oraz stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej.
Porównam to do sytuacji takiej medycznej. Jeżeli idę do szpitala, ja nie mogę się zastanawiać nad tym, czy chirurg i anestezjolog, którzy będą mnie operować, mają prawidłowo zdobyte uprawnienia.
Tymczasem uchylanie wyroków z powodu wadliwej nominacji sędziów to najbardziej namacalny i dotkliwy efekt dobrej zmiany. Jak długo jeszcze obywatele będą ofiarami tego bałaganu prawnego, o tym opowie Państwu Kacper Badura, a po 17:30 goście, których można chyba uznać za symbole oporu przeciwko upolitycznionemu wymiarowi sprawiedliwości, sędzia Igor Tuleja, a także mecenas Jacek Dibuła, a porozmawiamy o książce Mogłem milczeć, ale w przededniu Święta Niepodległości zapytam też, co oznacza walka o wolność i praworządność w dzisiejszych czasach, a także jaką cenę płaci się za odwagę mówienia nie, gdy system naciska na tak. A po 18:00, czy wszyscy cieszą się z dodatkowych dni wolnych tak samo?
Robię, co mi się żywnie podoba, a nie wstaję o 6:00 czy tam o 5:00 i tylko jeszcze się mogę wyspać.
Ja generalnie nienawidzę tłumów. Zwiedzamy wszystko takim swoim własnym rytmem. Zawsze nie w terminie, kiedy są tłumy, tylko kiedy ich nie ma.
Dlatego w dzisiejszej popołudniówce przyjrzymy się temu zjawisku z różnych perspektyw. Kto najbardziej zaciera ręce na myśl o kilku dniach laby, a kto wprost przeciwnie? Dla kogo kolejne dni wolne oznaczają wzmożoną pracę, stres i brak czasu dla rodziny? Anna Rokicińska postanowiła zgłębić ten temat, a po 18:30 porozmawiamy o kilkudniowych wyjazdach, popularnych w ostatnich czasach city breakach. Co właściwie powinniśmy o nich wiedzieć i jak się do nich przygotować? O tym w rozmowie z Katarzyną Houghton, ekspertką internetowego biura podróży Eskaj. A jeszcze przed 17:00 na naszej antenie wybrzmi reportaż zatytułowany Porozmawiajmy szczerze o otyłości.
Raz zdarzyło mi się w gabinecie i pani doktor do mnie powiedziała: musi pani schudnąć. Ja mówię: no wiem. A pani doktor powtórzyła: no ale naprawdę musi pani schudnąć. Ja mówię: no wiem. I jakby za tą radą nie pojawiło się nic więcej ze strony pani doktor. Ja jakby wyszłam tylko jakby z takim jeszcze potwierdzonym poczuciem winy, że no, że tak, że nie daję rady.
Otyłość. Słowo, za którym kryją się miliony historii, miliony wyzwań i cichych zmagań, a jedną z nich opowiemy Państwu właśnie dziś. Jak mówić o problemie, by nie ranić, nie stygmatyzować, ale wspierać i pomagać? O tym do godziny 19:00 w popołudniowym programie.
Down.
I 13 minut po godzinie 16. A tak, tak, zapomniałam o numerze telefonu 224-280-280. Dzisiaj Helena Wnarowska oczywiście przy nim czuwa i można dzwonić. A pisać? Pisać też oczywiście można i widzę, że już to Państwo robią. Między innymi serdeczne pozdrowienia dla Pana Huberta, który jako pierwszy się dziś odezwał. Popołudnie małpa nowyświat.online i oczywiście w mediach społecznościowych też jesteśmy tam. Też można nas odnaleźć i można pisać w miarę możliwości. Postaram się też Państwu na wiadomości odpowiadać, ale już 14 minut po godzinie 16, no to zaczynamy od informacji dziś chyba dość zaskakującej. Nie będzie nowego parku narodowego. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w sprawie utworzenia parku Doliny Dolnej Odry. Ustawa miała pozwolić na stworzenie w województwie zachodniopomorskim pierwszego od 24 lat parku narodowego. W Polsce nawet kilka tygodni temu opowiadaliśmy o nim Państwu ze sprawą Olgi Bobienko. Park narodowy miał zostać powołany jutro w święto odzyskania niepodległości. Dlaczego nie zostanie i jakie argumenty wskazał prezydent? To pytanie do Klaudiusza Slezaka, który mam nadzieję jest już razem z nami. Klaudiuszu, dzień dobry, dobry
dzień
wieczór.
Dzień dobry wieczór. Tak, zdecydowanie już dobry wieczór.
No, przyznam Ci szczerze, że ta decyzja zaskakuje, bo chyba wszyscy niemal byli przekonani o tym, że ta kwestia jest przesądzona i że park jednak utworzony będzie.
No, wszyscy, którzy za tym głosowali, aczkolwiek jak ja wsłuchiwałem się w to, jak przebiegały dyskusje w Sejmie i jakie do utworzenia parku mieli podejście głównie członkowie Prawa i Sprawiedliwości, bo to oni w tej sprawie zabierali głos, to myślałem sobie, oho, chyba prezydent, patrząc na to, z jakie środowiska go popierają, nie będzie miał innego wyjścia niż tę ustawę zawetować, tak politycznie po prostu. Mm-hmm. Będzie musiał do tego oczywiście dorobić trochę różnych argumentów. To się stało, bo przeglądam sobie na stronie prezydenta, można to sobie otworzyć, 14 stron pana prezydenta z uzasadnieniem, dlaczego tak, a nie inaczej postanowił.
No tak, ale sam powiedziałeś dorobić argumenty. No to teraz pytanie, czy te dorobione argumenty faktycznie pokrywają się z rzeczywistością, czy są tylko tak dorobione na potrzeby polityczne, żeby się przypodobać?
No, powiem ci szczerze, że do mnie, ale to jest, podkreślam, moja prywatna opinia, te argumenty pana prezydenta nie trafiły po przeczytaniu tych 14 stron. Bo prezydent wskazuje na przykład na stare dane dotyczące fauny i flory, które tam w Parku Narodowym miałyby być. Na to, że zdaniem pana prezydenta Park Narodowy miałby się przekładać także na drożność czy spławność, mhm, nie wiem czy jest dobre słowo, ale myślę, że wiadomo o co mi chodzi, rzeki i że to może ograniczyć także rozwój gospodarczy, a na to pan prezydent, jak twierdzi, zgodzić się nie może. Przy czym przysłuchując się właśnie dyskusji tych, którzy pisali ten projekt, tych, którzy proponowali ten projekt, dokładnie opowiadali o tym, że nie powinno to mieć, czy nie będzie miało ta ustawa żadnego wpływu właśnie na rozwój także żeglugi, jeżeli chodzi o Odrę, przy zachowaniu oczywiście pewnych ograniczeń. No ale ta dyskusja trwała od września w Sejmie. No oczywiście najpierw Sejm, potem Senat, potem znowu Sejm, bo to są poprawki. Pojawił się jeden argument często podnoszony, że ustawa nie przeszła konsultacji społecznych, bo faktycznie ona wyszła z rządu bez tego komponentu tych konsultacji. To jest taki komponent, w którym obywatele mogą swoje uwagi zgłaszać. I tu Ministerstwo Klimatu i Środowiska tłumaczyło, że nie ma potrzeby, czy nie było ich zdaniem potrzeby konsultowania tego szeroko, bo była potrzeba ewentualnie konsultowania tego lokalnie, z lokalnymi samorządami, z lokalnymi mieszkańcami, bo ich ta sprawa dotyczy i tam ministerstwo przekonuje, że było bardzo wiele rozmów dotyczących tego, czy taki park narodowy ma tam powstać, czy ma nie powstawać. No i ostatecznie samorządy także robiły swoje wewnętrzne badania na ten temat i te badania, te referenda ministra Henning-Kloska we wrześniu w Sejmie opowiadała tak.
Nie wyobrażamy sobie podejmować takiej inicjatywy bez zaangażowania i decyzji ze strony społeczności lokalnej, a w tym przypadku można powiedzieć i pochylić się właśnie nad utworzeniem. I tak, jak powiedziałam, ta dyskusja doprowadziła do tego, że uchwały w tej sprawie, w sprawie powołania Parku Narodowego w Dolinie Dolnej Odry, podjęły wszystkie samorządy, na terenie których park według obecnego rozporządzenia Rady Ministrów dołączonego do ustawy będzie się znajdował. To jest Rada Miasta Szczecin, Rada Gminy Widuchowa, Rada Gminy Kołbaskowo, Rada Powiatu Polickiego, Rada Powiatu Gryfińskiego oraz Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Wyraziły w drodze ustawy poparcie dla utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry i to taka niezwykle ważna i cenna rzecz, bo jednak jeżeli mówimy o idei samorządności i samorządzeniu się samorządów, to powinny one mieć znaczny wkład i udział w procesie też planowania w ochronie przyrody i dobrze, że ta inicjatywa w ten sposób oddolny powstawała.
Oczywiście w przypadku samorządów to nie są ustawy, tylko uchwały, no, ale to wiadomo, o co chodzi. Rozumiem, że to przejęzyczenie, pani ministry. Jednym z zarzutów pana prezydenta jest też bardzo szybkie tempo prac nad tą ustawą i pytanie także, dlaczego już teraz ten Park Narodowy miałby powstać. Pierwotnie, jak tłumaczyło ministerstwo, założyło, że to będzie 1 stycznia. Potem ten termin zmieniono na 1 listopada tego roku. Ostatecznie skończyło się na 11 listopada, żeby dać właśnie wszystkie możliwe terminy, gdyby one były maksymalne, jeszcze z czasem na namysł pana prezydenta, żeby się to wszystko, ten cały proces legislacyjny zmieściło. Dlaczego ministerstwu zależało, żeby to tak szybko zrobić? Dlatego, żeby niektóre gminy jeszcze dostały z tegorocznego budżetu pieniądze związane z powstawaniem właśnie Parku Narodowego. Gdyby ustawa weszła w życie z krótkim vacatio legis, to byłoby to możliwe, między innymi gmina Widuchowa właśnie mogłaby takie środki otrzymać, a tak tych środków zdaje się w związku z tym wetem pana prezydenta nie otrzyma. W trakcie prac, i tu pan prezydent też w tym swoim uzasadnieniu się do tego odnosi, w trakcie prac pojawiały się argumenty posłów Prawa i Sprawiedliwości. Tu będzie posłanka Paluch, która wiele pytań w tej sprawie zadawała i tak one brzmiały.
Cytuję z uzasadnienia, że teren planowanego Parku Narodowego Dolnej Odry w części pokrywa się z obszarem Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry. I stąd, proszę Państwa, wątpliwość. Jeden teren, dwa porządki, Park Narodowy, Park Krajobrazowy, dwóch dyrektorów, dwa plany ochrony. Jak Państwo sobie wyobrażacie, to jest po prostu przepis na niejasność i bałagan. A ochrona przyrody racjonalna nie znosi bałaganu. Pytanie trzecie. Gdzie jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów określający obszar i granice projektowanego parku? Bo w tych materiałach nie mamy. W związku z pytaniem trzecim i oczekuję, że my ten projekt rozporządzenia, to jest dobry zwyczaj, że z projektem ustawy dawało się rozporządzenia wykonawcze, tak? Więc oczywiście, że ustawą musimy status państwowej osoby prawnej dla parku określić, ale rozporządzenie, które określa obszar i granice, to jest podstawowy dokument, który powinien być razem z ustawą przedstawiony posłom do procedowania i przy znacznie mniejszych niedociągnięciach marszałek Sejmu odrzucał projekty ustaw. Widzę ostatnie projekty prezydenckie.
No, dodajmy, że pan prezydent podobnych argumentów w swoim piśmie, w swojej decyzji używał, czyli też pyta, po co Park Narodowy, skoro jest tam, w tamtym rejonie Park Krajobrazowy. Ale wyjaśnienie ministerstwa jest dość proste. Te parki nie będą się na siebie się pokrywały. Jeżeli są takie miejsca, gdzie faktycznie Park Narodowy pokrywa się wstępnie z Parkiem Krajobrazowym, to Park Narodowy, ponieważ ma taką, nie wiem jak to nazwać, wyższą kategorię, o tak to nazwijmy chyba najprościej, to zastępuje Park Krajobrazowy, czyli tam ta ochrona jest wyższa po prostu w tym miejscu. Jeżeli chodzi o te argumenty, które, że nie wiadomo jaki będzie obszar, to oczywiście wiadomo jaki będzie obszar. No, nawet prezydent w swojej decyzji pisze o 3856 hektarach z niewielką górką, więc wiadomo, gdzie ten park narodowy miałby się znaleźć. Jak mówię, to pismo 14 stron pana prezydenta, chociaż było wielu takich, którzy jednak kibicowali panu prezydentowi do ostatniej chwili. Była delegacja też z Polski 2050 w Pałacu Prezydenckim, namawiająca Karola Nawrockiego, żeby jednak ustawę podpisał. No to decyzja pana prezydenta jest taka, a nie inna. No właśnie posłanka z tej partii, czyli Elżbieta Burkiewicz, o tym, że miała nadzieję, że jednak pan prezydent być może w ostatniej chwili zdecyduje się tę ustawę podpisać.
Kiedy dowiedziałam się, że pan prezydent niestety nie podpisał tej ustawy, jest mi bardzo przykro. To jest taki żal do głowy naszego państwa, że dał się zmanipulować i uwierzył w kłamstwa szerzone już wcześniej w trakcie prac nad tą ustawą, że to zagraża żegludze, że to jest lobby niemieckie. Jeszcze raz powtarzam, to jest kłamstwo. Dla nas powinno być najważniejsze to, że to są tereny wyjątkowo cenne ekologicznie, że są zasobne w wodę, że to jest miejsce, gdzie swoje lęgowiska mają chronione ptaki, wyjątkowe na skalę europejską. Proszę Państwa, Park Dolina Dolnej Odry powinien powstać. Ja jako posłanka mówię, że jeżeli tylko będzie taka możliwość, to będę o to walczyła nadal.
To jeszcze fragment z decyzji pana prezydenta. Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych RP zwracam uwagę, iż decyzje dotyczące realizacji inwestycji niezbędnych dla zapewniania i rozwijania potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być uzależnione od decyzji ministra klimatu i środowiska opartej na opinii dyrektora Parku Narodowego. W mojej ocenie zasadne jest stworzenie wyraźnej ścieżki prawnej umożliwiającej realizację inwestycji o znaczeniu strategicznym dla obronności i bezpieczeństwa państwa w sposób niezależny od procedur środowiskowych przewidzianych dla inwestycji cywilnych przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich mechanizmów kompensacyjnych i minimalizujących wpływ na środowisko. Takie rozwiązanie zapewni spójność systemu prawnego, a także umożliwi skuteczne i terminowe prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu obronnym. Koniec cytatu. No jak ten jeden fragment należy zrozumieć? No ja go rozumiem tak, że jeżeli wojsko będzie chciało, żeby tam był poligon, to nie ma mowy, żeby jakikolwiek dyrektor Parku Narodowego mówił nam, że tego poligonu tam nie może być, albo jakiejkolwiek innej inwestycji, która miałaby tam być, bo wojsko stwierdzi, że tam coś trzeba zrobić. No więc to też jest argument dla pana prezydenta, dlaczego tam Parku Narodowego w Dolinie Dolnej Odry ma nie być. To jeszcze głos rzecznika Greenpeace'u Marka Józefiaka.
Prezydent Karol Nawrocki pokazał, że nie interesuje go zdanie większości Polek i Polaków, która popierała ten park, ani nie interesuje go zdanie lokalnej społeczności, która masowo ten park popierała. Prezydent pokazał, że tak naprawdę no, jest po prostu wykonawcą woli Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński traktuje tę sytuację jako kolejne poletko do walki politycznej z Donaldem Tuskiem. Niestety, no, prezydent tym samym pozbawił mieszkańców tych terenów szansy na rozwój, no i wielu milionów z subwencji ekologicznej, tej nowej dotacji, która została wprowadzona w tym roku dla gmin, gdzie się znajdują parki narodowe i rezerwaty. To wielka szkoda, bo zamiłowanie do przyrody to jest coś, co nas łączy ponad podziałami. W obliczu tej politycznej blokady dla tworzenia parków narodowych rząd Donalda Tuska powinien rozwijać rezerwaty. One nie wymagają zgody prezydenta. Rząd Donalda Tuska powinien jak najszybciej stworzyć w tym miejscu rezerwat.
Na razie nie wiemy, czy rząd faktycznie planuje stworzenie rezerwatu Dolnej Odry. Na razie jest ta decyzja pana prezydenta trochę zawieszona w powietrzu, no bo przez weekend
Pytanie, czy to już koniec marzeń o tym pierwszym parku od 24 lat, bo kiedy mówiłeś, że pan prezydent zastanawiał się, ale dlaczego tak szybko, skąd ten pośpiech i tak dalej. No, 24 lata. Nie wiem, czy można nazwać szybko, no możemy kolejne 24 lata czekać. Dlaczego? Nie. Ale pan Robert jeszcze w grupie patronów naszego radia napisał, że Nawrocki zrobił źle, co do tego nie ma wątpliwości, ale Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie dogadało się z gminą Gryfino i w samym środku miała być dziura. Ekolodzy nazwali to dziurą imienia ministra Dorżały, który przygotował bubla. Taka to ciekawostka, a Bareja wiecznie żywy.
To prawda, Gryfino miało być rozszerzone, ten obszar miał być rozszerzony na tę gminę w drugim etapie. Tam ministerstwo, trochę pokpiło te konsultacje i przedstawienie tego projektu, więc faktycznie Gryfino tutaj w ten obszar miało nie wejść. Tak, absolutnie. Dziękujemy słuchaczowi za przypomnienie tej kwestii, co oczywiście nie zmienia samego pomysłu na to, żeby Park Narodowy powstał.
Tak, że mieliśmy szansę na pierwszy park od 24 lat, a tymczasem zostaje słowo mieliśmy. Z tego wszystkiego jeszcze Sław pisze, że prezydent Polski okazał się być po prostu tym, kim jest. Co was dziwi? No, może jednak coś nas dziwi, bo być może każdy z nas jednak pomyślał, że będzie troszeczkę inaczej niż za czasów poprzedniego prezydenta, ale przynajmniej na razie się nic takiego nie zapowiada, bo prezydent nie tylko nie podpisał ustawy w sprawie utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, ale przecież także nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jak również noweli ustawy w sprawie zmian m.in. w kodeksie spółek handlowych, które miały uprościć prawo gospodarcze. Zawetował też nowelizację wprowadzającą m.in. możliwość testowania tak zwanych pojazdów zautomatyzowanych w warunkach drogowych. Także sporo tych ustaw, których prezydent nie podpisał.
No powiem, że teraz przed panem prezydentem decyzja w sprawie hodowli zwierząt na futra. Bo w piątek wieczorem Sejm przyjął tę ustawę po poprawkach już Senatu, więc już jest na biurku.
No ja myślę, że prezydenta. Głos prezesa Jarosława Kaczyńskiego może być kluczowy.
To właśnie ciekawe, bo przypominam, że Konfederacja ma bardzo silne związki z branżą futrzarską, więc zależy, w którą stronę pan prezydent będzie chciał patrzeć.
No to na pewno o tym też będziemy państwu opowiadać w popołudniowym programie. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję za dziś i oczywiście do usłyszenia jutro, bo my nie świętujemy, my pracujemy. To tak w nawiązaniu do tematu, którym będziemy się zajmować po godzinie 18.
Musi pracować, żeby odpoczywać mógł ktoś.
Tak, to prawda. 16:30 na naszym zegarze. Do usłyszenia, a my już za chwilę zajmiemy się prognozą pogody.
The Tempris i 16.33 na naszym zegarze. Jeszcze pan Hubert, odnoszący się właściwie do słów prezydenta Karola Nawrockiego, czy właściwie to chyba jego rzecznika bardziej, gdzie wojsko miałoby budować cokolwiek na bagnach i terenach podmokłych. Pochodzę ze Szczecina i te okolice znam bardzo dobrze. A może pan Nawrocki chce pokazać wyborcom bardziej lewicowym z okolic Szczecina, kto tu rządzi? To państwa głos w tej dyskusji. 224-280-280 popołudnie małpa nowyświat.online.
Partnerem prognozy pogody jest Yokohama, japoński producent opon klasy premium.
Pogoda. Po pięknym początku przyszedł taki klasyczny listopad. Szary, pochmurny i mokry, i taki też mamy poniedziałek w niemal całym kraju. I takie też będą najbliższe dni, a jest za to odpowiedzialny układ barycznego wysokiego ciśnienia, ale to tak zwany zgniły wyż, który przynosi nam nisko zawieszone chmury i mgły ograniczające widzialność do nawet 400 metrów. W całej Polsce pada, choć nie intensywnie. Taka bardziej mrzawka, czyli właściwie nie wiadomo co. No i już nieco chłodniej niż w ostatnich dniach. 3 stopnie w Suwałkach, 7 w Warszawie, 8 w Lublinie, w Katowicach, w Wrocławiu, 9 dziś na Rzeszowszczyźnie i to dziś najcieplejsze miejsce na mapie Polski. Za to wiatr nam dziś nie dokucza, bo wieje słabo z południowego zachodu, no i ciśnienie stabilne 1013 hektopaskali. A jutro przelotne opady słabego deszczu będą się pojawiać w pasie od Pomorza Zachodniego przez Polskę Centralną aż po Podkarpacie i tylko na Dolnym Śląsku możliwe przejaśnienia, a poza tym niebo będzie szczelnie pokryte chmurami, a na termometrach od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 9 na Dolnym Śląsku, na pozostałym obszarze 7-8 stopni. Takie to pogodowe będzie święto niepodległości. 16.35 na naszym zegarze, a już za chwilę wyemitujemy reportaż Porozmawiajmy szczerze o otyłości autorstwa Olgi Bobienko, by pokazać, że otyłość to nie tylko kwestia silnej woli, ale złożona choroba z podłożem genetycznym, psychologicznym, a także środowiskowym.
Of